Kochani, ostatnio nasz pastor wykłada, naucza, informuje nas na bardzo ważny temat, który no, nie zawsze jest dobrze, jeżeli dociera do osób, które są zupełnie świeżo nawrócone, bo może troszkę zamieszania to w nich wywołać. Natomiast myślę, że dla nas, tych, którzy już trwamy w Panu przez pewien okres, na pewno warto uporządkować tą wiedzę. Jest to wiedza dotycząca sfery działania naszego przeciwnika. Pastor przez ostatnie 3 tygodnie naucza o pewnych metodach, czy nawet technikach, mógłbym powiedzieć, jakie stosuje nasz przeciwnik, diabeł, szatan, aby człowiek bezwzględnie ciągle mógł być oskarżony albo sam się oskarżać. I wspominał pastor o takich 3 płaszczyznach, mógłbym nawet powiedzieć o takich 3 celach ataku diabła, szatana. Ja nie będę kontynuował jego nauki, niemniej jednak chciałbym w pewnym stopniu nawiązać do tego, co mówił. Pastor będzie kontynuował kolejne wykłady od kolejnego tygodnia. Ja może w kilku takich słowach bym wspomniał to, co pastor już wcześniej nam tutaj sygnalizował, nauczając nas na podstawie Bożego Słowa. I mówił o takich 3 celach. Pierwszy cel naszego przeciwnika, i dotyczy ten cel w sferze ludzi, praktycznie wszystkich ludzi, niezależnie od tego, czy poznali Pana, czy szukają Pana, czy generalnie nigdy Go nie poznali, czy Go zupełnie także ignorują. I jest to taki codzienny chleb dla sił ciemności. Chodzi o kuszenie, dręczenie, zniewalanie, uciski i tego typu działania przeciwnika, które właśnie powodują, że cały czas coś się wokół nas dzieje, że cały czas w jakimś stopniu zło albo nas dotyka, albo z nas się wyzwala, cały czas potrzebujemy tutaj walczyć, bądź zupełnie niektórzy się w tej walce już poddają, albo ją zupełnie ignorują. Drugi cel ataków naszego przeciwnika dotyczy już określonej grupy ludzi. Ona nie jest tak ścisła, ona jest dość szeroka, ale dotyczy przede wszystkim tego, aby człowiek nie usłyszał o Jezusie. A jeżeli już usłyszał o Jezusie, to żeby nie dopuścić do tego, aby swoje życie Jezusowi powierzył. Aby święta krew naszego Pana oczyściła jego z grzechów, żeby dostąpił Bożego przebaczenia, żeby Bogu mógł uwierzyć. To jest jakby druga sfera czy płaszczyzna działania przeciwnika. Trzecia dotyczy już dość wąskiej, takiej zdecydowanie zawężonej grupy osób. Dotyczy do ludzi, których potocznie nazywamy wierzącymi chrześcijanami. Niektórzy mówią prawdziwie praktykujący chrześcijanie, prawda? Dotyczy Bożych dzieci. I tutaj celem jest przeciwnika takie związanie człowieka i takie dotykanie tego człowieka, żeby ten człowiek wierzący, który Bogu zaufał, zaufał Jego obietnicom, który Jemu wierzy, żeby nie był owocny. A wiemy o tym, że oprócz tego, że zostaliśmy zbawieni, zostaliśmy także i powołani, prawda? I to powołanie nosimy w swoim sercu. O tym powołaniu mówi Boże Słowo, tego nas naucza. To nie jest tylko ten efekt oczyszczenia, który nas dotknął, ale to jest też efekt tego owocu, który powinniśmy wydawać. I tutaj nasz przeciwnik no dość aktywny jest, żeby nas rozbić, żeby nas znieczulić na potrzeby Kościoła. I myślę, że warto zgłębiać ten temat. Nie może na tyle, żeby zastanawiać się, co może, co nie może diabeł, szatan, bo zaczniemy go w pewnym momencie wywyższać i on polubi to, że o nim tak dużo rozmawiamy, ale nie w tym jest rzecz. Musimy wiedzieć, z kim mamy do czynienia i musimy podejść do tego praktycznie i świadomie, żebyśmy nie ignorowali pewnych okoliczności i sytuacji. Jeżeli chodzi o tą pierwszą sferę, o ten pierwszy cel ataku diabła szatana, no, dotyczy on, jak wspomniałem, dotyczy on wszystkich ludzi. Metody, które on stosuje, stosuje do wszystkich ludzi. Z mniejszym bądź większym natężeniem, bo ci ludzie, którzy Bogu nie zaufali, którzy Go nie znają, praktycznie żyją w nieświadomości tego, że ulegają pewnym pokusom, zniewoleniom czy jakiemuś dręczeniu. Oni kompletnie ignorują fakt, że jakieś siły duchowe mogą na niego mieć wpływ. Ci, którzy usłyszeli o Jezusie, bywa tak, że zaczynają poszukiwać, ale ciężko jest im uwierzyć. Nie mają tego fundamentu. Nie karmią się jeszcze Bożym Słowem. Natomiast no, są osobami poszukującymi i tego typu ataki dotykają także i ludzi wierzących. Dlatego między innymi te różne techniki diabeł stosuje w stosunku do nas, do Bożych dzieci, żeby nas kompletnie zniewolić, uczynić nas bezowocnymi. Dlatego ja chciałbym mówić właśnie o tej pierwszej sferze tych ataków. Jakby rozpoczynając też ten temat, myślę, że istotne jest, żeby określić ten kręgosłup chrześcijanina, coś, co jest istotne i ważne w życiu chrześcijanina, co pozwala mu określić stan, który jest zgodny z Bożym Słowem, do którego dążymy, który jest celem naszego życia. I tak analizując ten temat, myślę, że zgodzicie się, Boże Słowo to potwierdza, że ten stan, na który Bóg na pewno bardzo zwraca uwagę i o który my powinniśmy się troszczyć i pielęgnować, to jest stan naszego serca. Czyste serce. Czyste serce, które daje nam pokój, które daje nam łączność z naszym Bogiem. Czyste serce. Ten stan ma obietnicę w Bożym Słowie. Psalm 24. Werset 4 i 5. Kto ma czyste dłonie i niewinne serce, kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie, ten dostąpi błogosławieństwa od Pana i sprawiedliwości od Boga Zbawiciela swego. Psalm 71. Pierwszy werset. Zaiste, dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca. I wspaniała także i obietnica, która ustami naszego Pana była wypowiedziana na Górze Błogosławieństw. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 8 werset. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Kochani, to jest stan, w którym my już teraz możemy śmiało stanąć przed Panem, przed Bogiem naszym. Pierwszym takim sposobem ataku człowieka, szatana na człowieka, o którym wspominał nasz pastor podczas pierwszych kazań na ten temat, było okuszenie. Ja dzisiaj chciałbym porozmawiać na ten temat. Nie jest to przypadek, że chodzi o kuszenie, dlatego że kuszenie, co także potwierdza Biblia w okolicznościach, które są w Biblii opisane, jest taką ulubioną techniką diabła. to z prostego powodu. Kuszenie nie jest agresywne. Ono nie wyraża agresji. Kuszenie bardzo często jest przystępne. Dlatego, że przy kuszeniu pobudzane są bardziej te nasze myśli, marzenia, pobudzane są nasze nadzieje i pobudzane jest nasze ego. Kuszenie mówi o wielkich rzeczach. Obiecuje rzeczy wielkie. Kuszenie przyjmuje fałszywą postać prawdy. Bardzo często, kiedy słyszymy takie kuszenie, myślimy, że to jest ta droga. Ta droga jest prawdziwa. Przekonujemy gdzieś. Jeżeli sami ze swoim sercem rozmawiamy, to ono powolutku nas przekonuje, że to jest prawda. Kuszenie wielokrotnie jest w ogóle niezauważalne. Kuszenie nie jest czynem, tylko zmusza do czynu. A czyny popełnione przez pokuszenie nie oskarżają bezpośrednio kuszącego, ale tak naprawdę oskarżają tego, który tej pokusie uległ. Jest to podstępne, prawda? Niezła metoda. Dlatego jest to taka technika zupełnie niezauważalna i dlatego wielu ludzi zupełnie ignoruje przeciwnika i tą duchową sferę naszego życia. Chociaż ulegają temu kuszeniu wszyscy ludzie na ziemi, to poprzez czyny pokuszonego człowieka widać tylko zło tego właśnie człowieka, który ten czyn dokonuje. Ale nie widać zła diabła szatana. A my jesteśmy właśnie po to, żeby pokazywać ludziom, jak on jest okropny, jakim jest niszczycielem. Biblia naucza nas, wspomina, daje nam poznanie, co zachęca siły ciemności do tego, aby kusić człowieka. Chciałbym, żebyśmy otworzyli Ewangelię Marka, 7 rozdział. Przeczytam najpierw werset 15. Nie masz nic na zewnątrz poza człowiekiem, co by wchodząc w niego mogło go skalać. Lecz to, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. I werset od 20 do 23. Pan Jezus mówił bowiem, to, co wychodzi z człowieka, to, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, przeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, w końcu pycha i głupota. Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka. Kochani, to jest człowiek. To jest natura człowieka. Możemy się z nią zgodzić, bądź nie. Ale tylko człowiek, który przyjmie tą naukę i który zrozumie to, który z pokorą stanie przed naszym Panem i powie mu, Boże, oczyść mnie z tego. Zrozumiałem, jaka jest moja natura. Zrozumiałem, że jestem brudny. Tylko taki człowiek, który będzie wołał, zmień mnie, będzie oczyszczony i będzie zmieniony. Dostąpi tego oczyszczenia. Jego serce będzie czyste, Jego serce będzie podobało się naszemu Panu. Takie ociosanie człowieka z tego, co zalega w jego sercu, jest bardzo bolesne. Bardzo bolesne. Myślę, że tutaj nie trzeba o tym mówić, bo każdy z nas wiele razy to przychodził. Chyba najbardziej, może tak w komorze, kiedy po różnych sytuacjach chowamy się i zastanawiamy się nad swoim życiem, co spowodowało, co nas tak bardzo zabolało w określonej relacji, sytuacji czy okoliczności. Nie każdy, i mówię to naprawdę świadomie, nie każdy, kto przychodzi do Jezusa, gotów jest na te zmiany. Często ludzie, którzy mówią, Panie, zmień mnie, nie biorą pod uwagę tego, co się może wydarzyć, jakie okoliczności mogą przyjść, żeby nasze życie, nasze serce i to wszystko, co tam zalega, żeby było zmieniane. Żeby wybawić człowieka z pychy, z chciwości, z podstępu. Dzieją się czasami w życiu człowieka takie okoliczności, że to ciężko przez to przejść komuś, kto ma takie problemy. Musimy się skonfrontować z naszymi marzeniami, z naszym ego, z tym, co o sobie samym myślimy. A dla sił ciemności nasze serce może już nie nasze. Bogu dziękuję, że może już nie nasze, ale serca tych, którzy jeszcze albo nie poznali Pana, albo serca tych, którzy nie do końca mają serce przemienione, nasze serca są jak telenowela z bezpośrednią możliwością zaangażowania się. Cały czas coś się kręci. Cały czas coś się dzieje. Cały czas jakieś okoliczności. Mamy marzenia, mamy pragnienia, realizujemy jakieś plany, mamy różnego typu relacje, cały czas z czymś się konfrontujemy. Cały czas jest coś do zrobienia. I wystarczy tylko kilkanaście takich podpowiedzi przeciwnika, który dokładnie obserwuje wszystko, co się wokół nas dzieje. I już konflikt gotowy. I już jakieś skrzywienie. Już jakiś określony problem. Pierwsza kobieta, Ewa, a później także i Adam, ulegli pokuszeniu. Czytamy, to jest trzeci rozdział Mojżeszowej, ulegli pokuszeniu, bo pożądali mądrości. Owoc był ładny, ale samo poznanie takiej mądrości to było mocne pokuszenie. Ulegli tego. I to, co się wtedy stało, do tego stopnia zachęciło szatana, że atakuje do tej pory. I nie odpuszcza. I kusi nadal. Kusił także samego naszego Pana Jezusa Chrystusa. A dzisiaj ludzie także ulegają pokuszeniu. Chcą być pierwsi, chcą być bogatsi, chcą być ważniejsi, chcą być ładniejsi, chcą być bardziej władczy, chcą być sławniejsi. I to jest ta sfera może negatywna, ale ulegają pokuszeniu także, bo na przykład chcą być zauważeni, chcą być kochani, chcą być zrozumiani, czy chcą być doceniani. Te pragnienia rodzą w nas myśli. Tylko od tego, w jakim stanie jest nasze serce, zależy, czy zamieniamy je i w jaki czyn. Nasze myśli zamieniamy w czyny, zamieniamy w słowa. A przeciwnik obserwuje nas. Obserwuje każdego z nas. Obserwuje nasze otoczenie. Kiedy byłem taki zupełnie świeżutki, nowo nawrócony, taki chrześcijanin, który chciał być bardzo gorliwy i wiele rzeczy chciałem już wiedzieć i tak konfrontowałem z braćmi starszymi. Jeden z braci starszych powiedział mi jedną rzecz, której nie zapomnę i do której się naprawdę bardzo, do której przyłożyłem bardzo dużą uwagę. Ja nie chcę jej rozważać jakby teologicznie, ale dla mnie okazała się bardzo praktyczna i pożyteczna. Otóż powiedział mi, że diabeł szatan nie słyszy twoich myśli. On nie do końca wie, co się dzieje w twojej głowie. On reaguje na twoje zachowanie. On reaguje na to, co ty sobą wyrażasz. On reaguje na twoją radość bądź twój niepokój. On słucha tego, co ty mówisz. Dlatego jest bardzo ważne, żeby strzec swojego serca. I to, do czego nas zachęca Boże Słowo, aby strzec naszych myśli. Aby strzec naszego zachowania. No, nie bez powodu Pan Jezus pozostawił nas tutaj jako świadków. Jako tych, którzy mają o Nim świadczyć. Nie tylko dał nam autorytet, ale także i powołał nas jako apostołów. Jesteśmy Jego kapłanami. Chodzimy w Jego autorytecie. Mówiliśmy o tym, jesteśmy Jego ambasadorami. Przeciwnik obserwuje nas i obserwuje nasze otoczenie. On umie skojarzyć pewne okoliczności i sytuacje. On widzi wiele różnych rzeczy, których my nie widzimy, bo my nie obserwujemy siebie tak bardzo dokładnie. Nie możemy być w niektórych miejscach. Tam, gdzie my mówimy o kimś drugim coś negatywnego, nas tam nie ma. Przepraszam, tego drugiego tam może czasami nie ma, ale jest nasz przeciwnik, który takim czy innym sposobem przekaże to osobie trzeciej, pokusi, żeby ta jeszcze dalej to przekazała i później rodzą się różnego typu problemy. Przykazanie, które nam zostawił Pan Jezus, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Bliźniego swego jak siebie samego. Jest to bardzo, bardzo, bardzo trudne. To dlatego, że czasami nie zastanawiamy się nad miłością nad samym sobą i sami siebie doprowadzamy do skrajności. Ciężko jest dbać o samych siebie. Zapędzamy się, dlatego że mamy różne plany. Pan Jezus powiedział: kochajcie, miłujcie bliźniego swego jak siebie samego. I powstaje też pytanie, kto to jest bliźni? Bliźni nasz, bliźni mój, bliźni wasz. Czy to jest tylko ten, kto jest w naszym domu, w naszej rodzinie? Czy to jest tylko brat i siostra? Pan Jezus zachęca nas, abyśmy miłowali swoich nieprzyjaciół, bo mówi, bo jakaż to miłość, którą okazujemy tym, którzy nam dają, którzy nam tą miłość okazują. Ale tych miłujcie, którzy was nienawidzą, którzy o was źle mówią. Jak to się mówi, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Rozłożone ramiona Pana Jezusa oraz cała Jego służba na ziemi dają wyraz takiej jednej bardzo istotnej i wiodącej myśli, że Bogu nie tylko zależy na uwielbieniu siebie, na uznaniu swojej świętości, czy Jego świętości, ale Bóg skupiony jest na człowieku, dlatego że w Jego stworzeniu jest Jego chwała. On wielbi się w swoim stworzeniu. On wielbi się w naszym życiu. On wielbi się w tym, w jaki sposób my spędzamy ten czas tutaj na ziemi. W jaki sposób pokazujemy Jego wielkość, kim my jesteśmy. On kocha widzieć nas w swoim autorytecie. On uwielbia, kiedy Jemu ufamy i kiedy prezentujemy Jego tutaj na ziemi. Jezus skierował się do człowieka. Jezus budował relacje pomiędzy ludźmi, pomiędzy Nim samym, między ludźmi, pomiędzy tymi, którzy się nienawidzili. I te relacje opierał na miłości, na zrozumieniu, na usługiwaniu sobie nawzajem. W tym nie było wielkich marzeń, w tym nie było wielkich planów, w tym nie było jakichś wielkich nadziei osobistych każdego z tych ludzi. W tym był pokój, w tym była radość, w tym była społeczność. Taką budowlę budował i zbudował Pan Jezus. I wiecie, no my jesteśmy świadkami tego i my tego możemy doświadczyć. Dopóki nie nawróciłem się, dopóki nie poznałem Bożej rodziny, no wydawało mi się razem z żoną, że my tak jak odludki czasami. Tu się okazało, że w tym samym mieście, dziesiątki ludzi, których możemy kochać, z którymi możemy bardzo, bardzo szczerze porozmawiać. Czasami zdecydowanie szczerzej niż z największymi przyjaciółmi, czy nawet najbliższą rodziną. Tej budowli, tych relacji nie złamał ani czas, ani uciski, ani postęp cywilizacyjny. Tak jak czytamy w Dziejach Apostolskich, kochali siebie nawzajem, bracia, siostry, wspomagali się, wspierali. Tak jest do dzisiaj. Boże Słowo jest głoszone. To wszystko dlatego, że życie tych ludzi, serca tych ludzi oparły się na obietnicy i na przypodobaniu się Bogu Ojcu, na obietnicy Pana Jezusa. Pan Jezus nie zostawił nas samych, dał nam Ducha Świętego, który mieszka w nas, który naucza nas, przypomina nam wszystko, co było wcześniej powiedziane. Boże Słowo naucza nas, jak bardzo ważne jest czyste serce. Jak bardzo ważne jest nie ulec atakom przeciwnika. Apostoł Paweł napisał bardzo pouczający list do Efezjan. Wielokrotnie już czytany. Ale ja przez pryzmat tego tematu kuszenia powróciłem do tego listu. Ten list odsłania sferę natury człowieka, czyli mówi to, o czym tutaj wcześniej mówiliśmy, ale także i odsłania sferę działania przeciwnika. Chciałbym, żebyśmy przeczytali kilka fragmentów z listu do Efezjan. Efezjan, 4 rozdział. Czwarty rozdział, 17 werset. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego. Zwraca na nasz umysł. Mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która w nich jest, przez zatwardziałość serca. Serca są zatwardziałe, pozwalają, aby tam gnieździły się te wszystkie złe rzeczy, o których już wcześniej Pan Jezus wspominał, i przez to jest nieświadomy człowiek tak postępujący. Ale Paweł zachęca nas, abyśmy już tak nie postępowali, abyśmy nie mieli takiej postawy. 20 werset. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Tutaj wskazuje nam, gdzie jest źródło inspiracji naszej wolności, naszego uwolnienia. 23, 24 werset. Odnówcie się w duchu umysłu waszego i obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę. Każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się. To też słabość, która została wyrażona. Lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. I bardzo ważny werset. Werset, który w temacie kuszenia powinien być takim wiodący. Nie dawajcie diabłu przystępu. Nie dawajcie. Tu chodzi o to, ta sfera aktywności jest też po naszej stronie. On będzie próbował przenikać nasze życie. Będzie próbował drobnymi szeptami podszeptywać rzeczy, które są dla nas istotne i dla nas ważne. Ale my mamy strzec swego serca, aby nie dawać jemu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującego. Niech żadne nieprzyzwoite słowo, nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre. Też możemy nawiązać do wersetu, który też, jeżeli się nie mylę, był w 12 rozdziale Ewangelii Mateusza, że z naszego serca to wylewa się na nasz język i to później kale nas samych, czyli nasza mowa jest wyrazem tego, co jest w naszym sercu. Ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. I to nie tylko tym, którzy słuchają go bezpośrednio. Bo czasami nieświadomie wyrażamy jakieś opinie czy jakieś oceny przy ludziach może zupełnie nam czasami obojętnych, albo ktoś jest w ogóle świadkiem tylko naszego wyrażania się. Ale później przychodzi pewna konfrontacja. Ta osoba może być zraniona, może ona kiedyś akurat tutaj może przyjść pośród nas i zobaczy osobę, która mówiła no gorzkie słowa i będzie się faktycznie później zastanawiała, czy to jest na pewno dobre miejsce dla mnie. List do Efezjan, 5 rozdział, 6 werset. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Jest to ostrzeżenie. Niechaj nikt nas nie zwodzi próżnymi słowy. To są tematy, sytuacje, okoliczności, wydarzenia, nasze potrzeby, które jakby rozmywają nasze prawdziwe plany, nasze prawdziwe powołanie. I wokół nas jest na pewno dużo takich osób, które różnego typu propozycje nam składają. Ale ostrzeżenie jest dla nas. Na nieposłusznych synów. Ci, którzy są świadomi Bożego powołania, ale nie strzegą swojego serca. Siódmy werset. Nie bądźcie tedy wspólnikami ich. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co miłe Panu i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karczcie. I tutaj już wchodzimy w ten temat sprzeciwiania się, bo karcenie jest to pewien wyraz, pewna nasza postawa, która zdecydowanie negatywnie wyraża się w stosunku do tego, co do nas przychodzi. I kuszenie jest tym, co przychodzi na nas i na innych i my mamy prawo, mamy autorytet, żeby temu się sprzeciwić. W szóstym rozdziale to już bardzo znane wersety o chrześcijańskiej zbroi. Czytamy w 11-12 wersecie. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. To, czego nas naucza teraz pastor, co jest naprawdę ważne i istotne, na co apostoł Paweł zwraca uwagę, to zasadzki, w które no niestety my też wpadamy. Dlaczego? Dlatego, że nie toczymy boju z bratem, siostrą, teściową, pracodawcą, przeciwnikiem, kim innym, ale my tak naprawdę toczymy bój z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności. Nie tego świata. Nie walczymy ani z prezydentem, ani z burmistrzem, ani z innymi tutaj władcami. My walczymy nie z ciałem i z krwią. Walczymy z duchowymi przeciwnościami. Ze złymi duchami w okręgach niebiańskich. Dlatego ważne jest, żeby sobie uświadomić, ta sfera duchowa, ona żadnego z nas nie ominie. Werset 17. Weźcie też przyłbicę zbawienia. Ja już nie czytam tych poprzednich wersetów, co powinniśmy być wyposażeni, aby być gotowym i zrealizować Boże powołanie. Ale 17 werset, prawie koniec tego nauczania apostoła Pawła wyraża jedno z najważniejszych jakby takich kroków czy takich naszych zachowań. Weźcie przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. I ten werset jest odpowiedzią i narzędziem do naszej walki. Jesteśmy świadomi skąd jest pokuszenie. Jesteśmy świadomi, że jesteśmy kuszeni. I różne sytuacje i okoliczności na nas przychodzą. Wiemy o tym, że nasze serce musimy oczyścić przed naszym Panem, musimy przedłożyć przed naszym Panem i pozwolić je oczyszczać. To też jest proces. Natomiast musimy pielęgnować nasze serce, nie możemy pozwolić sobie na to, aby znowu te rzeczy, które wynikały z naszej pierwszej natury, żeby one z powrotem znalazły swoje miejsce w naszym sercu, w którym jest Duch Święty, który poucza nas i który nam odsłania, który pokazuje i naucza nas Boże Słowo. Boże Słowo daje nam obietnicę i odsłania wszelkie zło kusiciela, naszego przeciwnika. Kiedy diabeł kusił Pana Jezusa na pustyni, dotykał, można by powiedzieć, sfer, których chyba Pan Jezus nie musiał się obawiać. Może my z tej perspektywy, kiedy czytamy o tym po tych wszystkich wydarzeniach, po tych okolicznościach, znając już zakończenie i wiedząc, jaka jest potęga naszego Pana, do tego możemy podchodzić w sposób jakiś tam płytki, ale diabeł wtedy dotykał takich sfer jak głód, jak zaufanie Pana Jezusa dotyczące troski Ojca, jak sława, czy jak bogactwo. Bo te sfery przedstawiał w tym pokuszeniu Panu Jezusowi. Ale Pan Jezus przede wszystkim znał naturę swego Ojca. On doskonale wiedział, jakim jest Jego Ojciec. Czym miał się martwić? Głodem? Kiedy wiedział, że ma pokarm, który daje mu... Tam jest ten pokarm, to jest Bożym Słowem. Chwała mu za to. Nie musiał martwić się o troskę Ojca, bo wiedział, jakie jest przeznaczenie. Ufał mu bezwzględnie. Wiedział, że Jego Słowo jest pewne, że Jego obietnice są pewne. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ale dla naszego przykładu, i zostało to spisane, w każdym tym pokuszeniu posługiwał się Bożym Słowem. W każdym z tych pokuszeń wyrażał werset Bożych obietnic, Bożych słów, Bożych ostrzeżeń. I czytamy na samym końcu, że odstąpił od niego diabeł. Przystąpili aniołowie, którzy go posilili. Boże Słowo jest dla nas odpowiedzią. Boże Słowo odcina diabłu dostęp do naszego życia. Boże Słowo nas chroni. To dla nas nie tylko informacja. Boże Słowo buduje nie tylko naszą wiarę, ale to jest wspaniałe, pewne narzędzie. To jest miecz, z którego warto korzystać. I musimy też nauczyć się wyrażać głośno i zdecydowanie sprzeciw diabłu. Rozmawiając z braćmi, niektórymi siostrami, czasami też tego doświadczamy, czy jak rozmawiamy na grupie domowej, gdzie staramy się być praktycznymi, wierzącymi i nauczać w takich różnych okolicznościach i sytuacjach, w różnych słabościach, nauczać wyrażania tego sprzeciwu, zaufania Bogu, stanięcia w autorytecie Jezusa Chrystusa, tak jak zostaliśmy powołani, jako Boże dzieci, z Jego namaszczeniem. I pokazanie diabłu, gdzie jest jego miejsce. My nie możemy mieć niepewności. My nie możemy myśleć, że on ma większą siłę, bo jego nie widać, a nas widać. I widać wszystko, co my robimy, a jego nie. Jego cel jest pusty. Bo obietnica dotyczy Bożych dzieci, dotyczy królowania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Diabeł jest przegrany raz na zawsze i nic tego nie zmieni. Choćby nie wiadomo, co jeszcze próbował wmówić nam, naszym umysłom, naszej słabości. W naszych słabościach czasami ulegamy temu i boimy się mu przeciwstawić. Ale mamy autorytet, autorytet Jezusa Chrystusa. Oddajemy się pod przykrycie świętej krwi naszego Pana. Jawnie sprzeciwiamy się, mówimy mu: odejdź precz. Nie zgadzamy się z tym. I to jest wspaniała droga i życzę nam wszystkim, mnie także, abyśmy jak najczęściej z tego korzystali, abyśmy karmili się Bożym Słowem i zapamiętywali Boże obietnice. Zapamiętywali Boże obietnice, abyśmy w sytuacjach, w których na nas przychodzą, aby te obietnice były na tyle trwałe w naszych umysłach i w naszych sercach, abyśmy potrafili tak jednym tchnieniem, tak jakby ktoś obudził i od razu cytuję, jawnie wiedzieć, kim jesteśmy, co możemy i wyrazić diabłu, gdzie jest jego miejsce. Kuszenie jest wstrętne. Mam wiarę, że będziemy i my ostrożni, będziemy pielęgnować nasze serce i będziemy świadomi tego, jakich sfer przeciwnik będzie próbował dotykać, nie tylko u nas, ale i u naszych najbliższych. Byśmy ustrzegli się przed tym i przez to ubogacali się także. To chciałem dzisiaj wyrazić. Jeżeli w październiku będę miał jeszcze tą sposobność tutaj stanąć, to chciałbym też dotknąć kilku innych takich tematów, jakby związanych z tym naszym zabezpieczeniem, abyśmy byli ostrożni i świadomi tego, jakie jest niebezpieczeństwo. Pani, stańmy, pomodlimy się.